I gdybyśmy sięgali sobie do tego słownika wiedzy biblijnej, możemy sobie wiele poczytać. Skończyliśmy nasze spotkanie z Adamem, ostatni jakby to ten moment, w którym Adam zdradził Ewę. Tak, o tym mówiliśmy, że Ewa została sama, sam na sam z wężem, który jej zaproponował ciekawą rzecz. Zobaczcie, co mówi Pismo Święte, w komentarzu Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydane przez Poznań. Niewiasta innymi oczyma patrzy teraz na zakazany owoc. To, co jej Adam przekazał, przestało w niej być prawdą. Straciła zaufanie, tak? Dlaczego straciła zaufanie? Bo Adama przy niej nie było. Adama przy niej nie było. I ten moment, kiedy Ewa jest sama, a Adam, tak jak gdzieś tam słyszeliśmy, to przygląda się, co z tego będzie. Mówi kobiecie, do siebie mówi, jeżeli mi nie ufasz, to zobaczymy, jak sama dasz sobie radę z pięknym, z wężem, tak, tą istotą szczególną. Adam pozwala jej dyskutować. Dochodzi do złamania zakazu. I to złamanie zakazu, proszę zobaczyć, że ona najpierw, zanim dokonało się na zewnątrz czynem, dokonało się w sercu. Adam zwątpił w Ewę, Ewa zwątpiła w Adama. Kiedy oni przestali sobie ufać, zły ma do nich dostęp. I kiedy złamany jest ten zakaz w sercu, Adam już nie ma mocy, nie ma mocy, nie ma władzy, aby powiedzieć Ewie, nie rób tego. Ona już jakby konsekwentnie z tym złamanym sercem sięga teoretycznie po ten owoc i go spożywa, a potem daje Adamowi. I ten, który się przyglądał, ten, który widział cały proces, już nie ma motywu w sobie, aby powiedzieć nie spożyję. Ta zdrada, którą dokonał na Ewie, odbija się w tym, że on traci jasność widzenia, traci męstwo, traci odwagę, żeby powiedzieć tak nie wolno. Ma świadomość, że jest współwinny temu, co się dokonało. Rzadko o tym mówimy, ale tak naprawdę trzeba to pokazać, tak? Bo to często jest w małżeństwie, że kiedy mężczyzna zaniedbuje kobietę i naraz mówi, kiedy ją zostawia samą, kiedy jest ona przemęczona, kiedy jest nadużyta, tak? Życiem. A mąż mówi, zobaczymy, co z tego będzie. W pewnym momencie on już nie ma nic jej do zaoferowania, bo ją zdradził. I w takim stanie dokonuje się to, co się dokonuje, czyli w przestrzeń, w której jest grzech, w przestrzeń, w której Adam i Ewa łamią i są świadomi, to jest istotne, są świadomi tego, co się stało, łamią nakaz Boży, wchodzi Pan Bóg. I znowu trzeba zobaczyć jedną rzecz, że to Bóg nie boi się słabości człowieka. Bóg nie boi się słabości człowieka. Bóg wchodzi tam, gdzie człowiek od niego odchodzi. Bóg jest obecny i mówi, tu jest mowa o tym łagodnym powiewie, że Bóg przychodzi. Jahwe Boga, głos, nawet jest odgłos kroków, to jest mowa o tym. Łagodny, codzienny wietrzyk. Skryli się przed Bogiem wśród drzew ogrodu. I wtedy, tak jak mówiliśmy, najpiękniejsze słowo, które jest nieustannie aż do dzisiaj, Adamie, gdzie jesteś? I znowuż, Adamie, czyli człowieku, istoto żywa, istoto z mego, z mojej wnętrzności stworzona, z mojego zachwytu, z mojego dechu. Gdzie ty jesteś teraz? Czy dalej jesteś tchnieniem moim dla ziemi? Czy jesteś tchnieniem mojej miłości? Gdzie się podziałeś? Okazuje się, że to tchnienie schowało się. Usłyszałem odgłos twoich kroków w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi. Stanąć nagi, to sobie uświadomić, że nie mam już jak ukryć tego, co się ze mną stało. Nie pomoże żadne kłamstwo, nie pomogą żadne kosmetyki. Staję przed Panem Bogiem, staję w prawdzie zupełnie i uświadamiam sobie, że staję we wstydzie. Stanąć tak, że stanąć we wstydzie. Adam staje zawstydzony. Nie jest zawstydzony swoją cielesnością, jak niektórzy myślą. Absolutnie nie jest zawstydzony swoją cielesnością, przecież on, Adam i Ewa widzieli siebie jak na gości i nie było to dla nich ani przerażające, ani nie było to dla nich szkodliwe. Byli na tyle zinterioryzowani wewnętrznie, że nagość pozwalała im odkrywać piękno. Była naturalna. Tak? Natomiast kiedy teraz stają, to stają we wstydzie, bo się okazało, że przestali być tchnieniem, przestali być miłością, bo oderwali się od tchnienia. Oderwali się od tego najgłębszego wyrażenia o tym, że jestem Bożym tchnieniem. I kiedy uświadomili sobie, że kiedy odrywają się od Boga, to już nic nie znaczy. Słowo, od którego my się odcinamy. Słowo, od którego my się odcinamy, tak? Uznajemy je za kłamstwo. Proszę zobaczyć, dla nas słowo to nie istnieje. Adam ma świadomość, że przestaje istnieć. I to jest największa rozpacz Adama, że on jako ten, który z wnętrzności, z głębi serca Boga jest stworzony, kiedy od Boga odchodzi, traci rację bytu. Staje we wstydzie, staje w śmierci, staje w unictwie. I przestraszyłem się. Bóg się go pytał, kto ci powiedział, że taki jesteś, tak? No i wtedy nie ma odpowiedzi. Bóg jakby szuka dalej. Czy jadłeś z drzewa, które zakazałem ci? Czy zrobiłeś to, co ci zakazałem? Czy sprzeniewierzyłeś się? I to jest jeden z momentów, w których męskość przegrywa. Ponieważ Adam, zamiast powiedzieć tak, wziąłem i zjadłem. Tak, widziałem, co Ewa robi. Tak, widziałem ten dialog. Tak, nie wziąłem za nią odpowiedzialności. Tak trochę myślę sobie, że to jest pierwsza okazja pierwszej spowiedzi. Adam z tej spowiedzi rezygnuje. To proszę zobaczyć dzisiaj, ile osób rezygnuje ze spowiedzi, bo boi się przyznać do prawdy o sobie, o swoich czynach. Te czyny, waga tych czynów jest większa niż doświadczenie śmierci. Strach przed Bożą karą jest większa niż zachwyt Bożą miłością. Ale to jest trauma niesamowita. I wtedy Adam dokonuje bardzo trudnej, dla mnie to jest salto mortale, czyli śmierć. Śmierć relacji damsko-męskich, ponieważ Adam mówi, to nie moja wina, to Ewa. Tak trochę to brzmi, jakby ciągle mężczyźni tłumaczyli się, że przez Ewę. To przez kobietę zgrzeszyłem, ja jestem słaby przy kobiecie, tak? Przerzucają winę na kobietę, zamiast wziąć za siebie odpowiedzialność. Kobieta milczy. Dla mnie to jest taki znak, że ona mu na to pozwala też. W poczuciu swojej winy, w poczuciu nagości, Ewa się w ogóle nie odzywa, tak? Bo ona wie, że też źle zrobiła i pozwala się obarczać tą winą. Nie mówi, hej Adamie, a gdzie byłeś? Nie upomina się. Mężu, zawiodłeś mnie. Dzisiaj wiele kobiet też to robi. Adam zaniedbuje i idzie dalej w to. Nie widzi zła, które uczynił. Nie bierze za nią odpowiedzialności. I wtedy Bóg zwraca się do kobiety. Ta z kolei nie może męża obarczyć. Nie mówi, on mnie zawiódł, on mnie zostawił. Tak? Ona przerzuca na wyższą istotę winę. Wąż mnie zdradził. Znowuż Adam. Tak sobie myślę, że Adam oddycha, tak? No jest winny. Jest winny. Wiecie, tak sobie myślę, że to jest też niesamowite, to przy Ewie powinniśmy o tym mówić, ale ponieważ Adam wycofał się z wzięcia odpowiedzialności za to, co się stało, protoewangelia wyklucza jakby trochę Adama z tego, co się dzieje. Bo mówi, protoewangelia mówi, wprowadzam do Szatana, Bóg mówi tak, i nieprzyjaźń wprowadza między ciebie a niewiastę. Zobaczcie, nie ma Adama. Między ciebie a niewiastę. Tak? pomiędzy Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę. Jak czytamy życiorys Jezusa Chrystusa, Łukasz rehabilituje Adama, ponieważ daje rodowód Jezusa od Adama. Święty Paweł rehabilituje Adama, ponieważ w Bożym natchnieniu Jezus jest drugim Adamem odtworzonej ludzkości. Ale to właśnie tam się dokonuje rehabilitacja. Natomiast tutaj Adam jest wykluczony. Nieprzyjaźń między niewiastą a szatanem, zobaczcie, że mężczyzna jest zostawiony w boku. Jakby powiedziane, ponieważ ten pierwsze tchnienie, to pierwszy człowiek zabił, musi narodzić się nowy człowiek. To mamy w liście świętego Pawła, Rzymian. Tak? Nowy człowiek. Musi narodzić się nowy człowiek. Nowy człowiek. Stary człowiek z ziemi, ziemski Adam, grzeszny. Nowy, ten niebieski, Jezus Chrystus. Bóg w ten sposób pokazuje, że On sam w sobie musi naprawić to, co człowiek zepsuł. Sam sobie, kiedy staje się człowiekiem. Kiedy podejmuje, czyńcie sobie ziemię poddane. Dokłada nowe królestwo. To, co Bóg dał w prezencie Adamowi, Adam nie umiał uszanować i dlatego został na wieki jakby wykluczony. Nie na wieki wieków, tylko na jakiś okres, tak? Do czasów Jezusa Chrystusa. Natomiast jest też bardzo ciekawe konsekwencje grzechu dla Adama i dla Ewy. Bo o ile jest proces, dlaczego to się wydarzyło, jak to wyglądało, ta szansa dana człowiekowi, której człowiek nie korzysta. Czasem można swoim mężom, czasem mężczyźni powinni sobie zadać pytanie, czy ja biorę pełną odpowiedzialność za świat, który Bóg mi daje? Czy ja moją żonę na tyle wspieram, żeby ona nie wchodziła w rozpacz, żeby nie wchodziła w trudne sytuacje, żeby nie szukała innych doradców? Czy ja, to będziemy mieli w liście do Efezjan i tu mężowie muszą to zobaczyć, tak? Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Oddał swoje życie. Adam, ten pierwszy, nie oddał życia. Nie stanął między wężem a Ewą. Nie powiedział, nie wolno ci. Tak? Nie wolno ci. Adam miał wszelkie prawa, żeby wężowi powiedzieć, nie wolno ci. Tego nie zrobił. Chrystus stanął pomiędzy upadłym wężem a ludzkością i powiedział, nie wolno. I mężowie przez... I to jest niedoceniona waga sakramentu, sakramentu małżeństwa. To jest niesamowicie wielka moc sakramentu, kiedy mężczyźni są głową w imię Jezusa Chrystusa w swojej rodzinie. Mają to doświadczenie, że Bóg chce do nich mówić, chce, aby oni w imię Boże razem ze swoją małżonką tworzyli świat i to oni będą odpowiedzialni za kształt tej rodziny. To dlatego tak ważne jest i zobaczcie, jakie poszło uderzenie w mężczyzn, którzy dzisiaj są zniewieściami, którzy pozbawieni są własnej tożsamości. Jak rozwalają się rodziny, kiedy nie ma mężczyzny. Jak trudno jest kobietom budować świat, bo są zmęczone, tak? Bo nie mają na kim się oprzeć. W tym procesie, który się dokonuje, Bóg najpierw się zwraca do szatana, tam, dlaczego, nie pyta go pytanie, dlaczego to zrobiłeś, tylko jest jakby od razu wyrok. Jakby przy Adamie ja wie dlaczego, przy szatanie nie ma tego. Od razu jest, ponieważ to uczyniłeś. Bądź przeklęty. Ponieważ wiedziałeś, jakie są konsekwencje. To jest inna wiedza. Nie wolno nam porównywać człowieka i anioła. Bo poznanie anioła, które jest poznaniem bezpośrednim, intuicyjnym, jest inne niż nasze poznanie. To jest ograniczone do naszych możliwości. Nawet jeżeli Adam i Ewa mieli poznanie bezpośrednie, to nie było takie poznanie wiadomo, jak poznanie anioła. To właśnie dlatego szatan ponosi inną odpowiedzialność, o wiele większą. Bo znał konsekwencje. Bo widział, jakie mogą być konsekwencje w sercu Boga. Jako anioł. I to on z całą świadomością doprowadzi do tego, co jest. Chciał przeciwstawić się Bogu, chciał wyrwać miłość Boga dla siebie. I dlatego jest od razu wyrok, ponieważ to uczyniłeś. Dlatego, że to uczyniłeś i wiedziałeś, co to będzie. Tak? Wyrok jest jasny. Byłeś najpiękniejszy. Czołgać się będziesz na brzuchu. Jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić. Po wszystkie dni twojego życia. To jest los. Dlatego szatan rośnie tam, gdzie jest grzech. Karmi się prochem, czyli złem. Karmi się tym, co nie jest w stanie go nakarmić. Zobaczcie, że zło ma to do siebie, że nigdy nie jest syte. Jest ciągle głodny. Szatan jest ciągle głodny. Bo karmi się tym, co go nie syci. I to jest jego klęska. Dlatego ci, którzy chcą mu służyć, muszą wiedzieć, że będą jego pokarmem, jego pożarci, przemieleni, on dalej będzie, jego nie nasycą. On dalej będzie głodny. I później jest protoewangelia, w której Bóg do szatana mówi. To jest to niesamowite, to co wam mówiłem z tego czasu, że wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Dla mnie to jest niesamowity obraz, który gdzieś tam do mnie mocno przemawia, który niedawno zrozumiałem, że zwycięstwo Jezusa nie polega tylko na tym, że odkupił świat, że założył nowe królestwo, że dzisiaj wprowadza wolę, przez Kościół wprowadza wolę Bożą, tak? Że ją realizuje. Ale bierze też szatana za łeb, jakby mu unieruchamia go, unieszkodliwia i pokazuje mu odrodzoną ludzkość i mówi, patrz, to jest twoja klęska, patrzysz dzisiaj na klęskę tego, co chciałeś zrobić. Jakby klęska szatana, jego piekło polega na tym, że widzi też fiasko swojego wysiłku. To jest to, co czyni go jeszcze bardziej wściekłym, a z drugiej strony jeszcze bardziej bezsilnym. To jest moc Chrystusa, który podeptał szatana. Chwycić i pokazać już nic nie możesz. Mimo całej twojej siły i napuszoności. Mimo tego, kim byłeś, jak się stoczyłeś. Ile było ofiar, to zobacz, to wszystko jest na nim. Dla nas to jest wielka nadzieja. Dla złego jest to klęska. I później Bóg mówi o konsekwencjach grzechu i do Ewy. Zaczyna tak. I mówi do niej, pomnożę po wielokrotnie cierpienie twojej przymienności. Będziemy o tym mówić później, więc na razie się na tym nie zatrzymujemy. W boleściach będziesz dzieci rodziła, wszakże do męża będziesz lgnęła, a on rzędzić będzie tobą. Zobaczcie to, co mówiliśmy, tak? Że stworzenie Ewy powoduje zachwyt Adama. Adam sobie uświadamia, że Ewa nie jest jego, jakby na jego zamówienie, tak? Że ona jest też wyrwana z głębi Boga, jest tchnieniem Bożym. Teraz jakby się zachwiało się to. Tak, ponieważ straciłaś zaufanie do swojego męża, będzie w tobie ta rana braku zaufania do męża. Będziesz chciała nieustannie akceptacji ze strony swojego męża. To jest to, co sprawia, że kobieta niejako jest słabsza, tak? A z drugiej strony, jeżeli mąż jej da tę akceptację, jeżeli nastąpi pojednanie, to jest sakrament. Jeżeli to jest sakrament. Wtedy ona odzyska zdrowie. I wracamy do Adama. Mężczyzna zaś rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony. To jest oskarżenie. Usłuchałeś głosu żony. Nie słuchałeś Boga, ale usłuchałeś żony. Żona dla ciebie się stała wisza. Przypomnijcie sobie, co Jezus mówił. Jeżeli nie będziesz miłował mnie bardziej niż żony, męża, ojca, nie jesteśmy godni. Tak? Ponieważ usłuchałeś, chwyciłeś to jabłko, ten owoc, tak? A nie posłuchałeś mnie. Ponieważ zlekceważyłeś w sobie ten nakaz, a przypomnijmy sobie, bezpośrednią osobą, która dostała przykaz od Pana Boga, ze wszystkich drzew wam wolno, tylko nie z tego. Wszystko wam wolno. Są rzeczy, których wam nie wolno. Adam wiedział, czego nie wolno. ale posłuchał innych. Zobaczcie, jak często, tak, jak ludzie słuchają jeden drugiego, a nie słuchają Boga. Zobaczcie, dzisiaj ludzie nie słuchają przykazań, nauki, przykazań. Ja już nie mówię o błogosławieństwie. Słuchają innych. Tak? Nie zrobisz tego? Gdzie się znajdują? Wiedzą, że to jest złe. Tracą wewnętrzną siłę, tracą światło. Potem spotykają się z jedną, drugą porażką, trzecią porażką, z konsekwencjami tego. Ponieważ usłuchały głosu żony, ponieważ jadłeś z drzewa, to jest już następne. Bo nie tylko, że usłuchałeś, ale ponieważ też sam spożyłeś, czyli wziąłeś odpowiedzialność. Podjąłeś decyzję. Adam nie może powiedzieć, zostałem otumaniony. Nie. On też podjął decyzję. Jest tak samo winny, nawet jeżeli nie bardziej. Bo zobaczcie, że w historii nauczania biblijnego nie mówi się o grzechu Ewy. Mówi się o grzechu Adama. Adam chciałby się schować, ale za winą Ewy, ale tak naprawdę to jest jego. Jego wina. Jadłeś z drzewa, to jest twoja decyzja. Wiedziałeś, że tego nie powinieneś zrobić, a zrobiłeś. I Bóg tu jego punktuje bardzo, bardzo konkretnie. Z twojej winy przeklęta jest ziemia. I to jest coś, co pokazuje z jednej strony wielkość Adama. Przypomnijmy sobie, że ziemia została stworzona dla Adama, dla człowieka. Dla istoty. Ale jeżeli człowiek jest niegodny, to po co ziemia? Przypomnijcie sobie z Księgi Rodzaju potop. W potopie jest mowa o tym, co się dzieje z potomkami Adama. Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły się im także córki. Synowie Boga spostrzegli, iż córki człowiecze są piękne, pojęli więc za żony te wszystkie, które sobie upodobali. Wtedy Jahwe rzekł: Duch mój nie może zawsze pozostawać w człowieku, gdyż jest on istotą bardzo cielesną, niech więc żyje tylko 120 lat. A potem jest mowa o tym, w wierszu 6. Pożałował więc Jahwe, że uczynił ludzi na ziemi i zasmucił się w swoim sercu. To jest potop. Jeżeli człowiek jest niegodny tego, aby być człowiekiem, jeżeli jest, szuka innej tożsamości niż tylko dziecko Boże, niż stworzenie Boże, najpierw to dziecko Boże jest dalej, ale niż stworzenie Boże. Jeżeli szuka dla siebie alternatywy poprzez łączenie się z różnego rodzaju duchami, zaświatami, kosmitami czy cokolwiek, to po co ziemia? Jeżeli ziemia, cały wszechświat powstał dla człowieka. I zobaczcie, jakie dzisiaj jest zamieszanie w tym rozumieniu, kiedy tak spokojnie mówimy, że ludzie mogą przestać istnieć, a cywilizacje zbudują pszczury, termity czy ktokolwiek inny, bo one przetrwają bombę atomową. Bzdura. Kiedy człowieka nie będzie, świat stworzony przez Boga straci rację bytu. To jest wielkość człowieka. Ale człowiek boi się tej wielkości. Dlatego zobaczcie, że wiele osób, bojąc się tej wielkości, prawdy o sobie, chce sprowadzić siebie, i to jest współczesny szatanizm, chce sprowadzić siebie do roli jednego z bytów naturalnych. Niewiele różniący się od mrówki, konia czy cokolwiek. Tak, jesteśmy tylko jednym z elementów ekosystemu. Jeżeli nie ma Boga, to człowiek jest elementem ekosystemu, ale jeżeli jest Bóg, to świat nie ma racji bytu bez człowieka. Bo Bóg stworzył świat dla człowieka. Bogu świat jest niepotrzebny. Człowiekowi tak. I chociaż dzisiaj ludzie szukają, i to jest taka tęsknota jakby odrzucenia Boga, tak? Cywilizacji w zaświatach. No nie wiemy, czy ona istnieje, czy nie. Ale ona jest też elementem do tego, żeby zanegować istnienie Boga. Nawet już w tej chwili szuka się nie tyle cywilizacji, co śladu życia, żeby powiedzieć, że Bóg nie stworzył życia. dla nas, ludzi wierzących, nawet jeżeli jest gdzieś życie, my nie wiemy, czy nie ma. Może w ten sposób Bóg przygotowuje, tak? Bo wiemy, że galaktyki rozszerzają się, te stare umierają, żeby te nowe się mogły rozwijać. Możliwe, że to będzie w takim tempie, że człowiek dorośnie do tego, że Bóg da tak, żeby oni się przemieścili w świat, który będzie przygotowany. Będzie ogród. My tego nie wiemy. Ale ludzie niedotknięci Duchem Bożym, ludzie bojący się wielkości, która pochodzi nie od człowieka, ale od Boga, szukają za wszelką cenę możliwości odrzucenia prawdy o Bogu, odrzucenia prawdy o wielkości człowieka. Dlatego jak o Adamie mówimy, to mówimy o wielkości człowieka. Stworzenie mówi o wyjątkowości. I w tym powiedzeniu przeklęta niech będzie ziemia, to jest wielkość człowieka. Jeżeli ty nie jesteś godny, to i ziemia będzie ponosiła, będzie tak poraniona jak twoje serce. Będzie ponosiła konsekwencje, będzie się do ciebie upadawniać. Dlatego jeżeli w twoim sercu są niepokoje, ziemia będzie niespokojna. Jeżeli w twoim sercu nie ma miłości do Boga, to nie będzie miłości na ziemi. Jeżeli jesteś wewnętrznie skłócony, to i ziemia będzie taka dla ciebie. To jest to doświadczenie. Zerwana więź z Bogiem jednocześnie zrywa tę więź jedności, albo inaczej, odbija się. Odbija się więzi z ziemią, ze światem, właśnie takimi, a nie innymi reperkusjami. I to trzeba przyjąć. To jest wielkość. Wielkość i zadanie. Jeżeli człowiek na powrót odnajdzie się, zobaczcie hymn o miłości. Tak? My często tak sobie myślimy, miłość cierpliwa i tak dalej. Ale skąd człowiek ma miłość? Jest efektem tego, że zostaliśmy stworzeni z miłości. To, że potrafimy kochać, to, że potrafimy troszczyć się o drugiego człowieka, jest efektem tego, że tak zostaliśmy ukształtowani, bo z tchnienia miłości zostaliśmy stworzeni. I tylko w ten sposób możemy siebie w pełni wyrażać. Posiadanie pieniędzy, sława, to wszystko przemija. Miłość zostaje. Miłość tłumaczy człowieka. Jeżeli człowiek jakby nie dorośnie do tego i nie będzie chciał czerpać z tej miłości rdzennej z Boga, to będzie miał miłostki. Tak? A to mu będzie się rozwalało. To będzie go na miarę człowieka. I dlatego te słowa, które są straszne, one są konsekwencji potężne, tak? Boże Słowo jest potężne, ono to konkretnie mówi, że ziemia będzie przeklęta, bo ty jesteś przeklęty. Sam siebie przeklęłeś, bo nie chciałeś mojego błogosławieństwa. I dalej. W znoju będziesz z niej pokarm zdobywał po wszystkie dni twego życia. No i tutaj jest jakby wezwanie do tego, jakby dwa wezwania są do pogodzenia się. Pierwsze to, że trud jest wpisany w życie współczesnego człowieka i każdego człowieka. I znowu, jeżeli człowiek będzie człowiekiem Bożym, to ziemia będzie mu się odwdzięczała hojnie. Natura będzie rozumiała w człowieku, tak? To, co święty Paweł mówi, całe stworzenie oczekuje, aż objawią się synowie Boże. Natura chce objawienia ludzi, którzy są ludźmi Bożymi. I wtedy będzie odpowiadała. Zobaczcie, jak często ludzie Boży może nie osiadają tyle niż ci, którzy gromadzą, ale są szczęśliwi i pokój mają. Jakby ich dom, jak się wchodzi, jest takim domem pokoju. A wchodzimy często do ludzi, którzy nie mają tej doświadczenia Pana Boga i bliskości. Jest tam wszystko, ale nie ma tego, co jest najważniejsze. Jest pustka. I to jest właśnie mowa o tym. Znoju będziesz pokarm zdobywał, a więc będziesz pracował. Będziesz przepraszał ziemię. Będziesz ułaskawiał naturę. Tak? Która będzie dla ciebie częściej niezrozumiała. Dopóki nie pojmiesz, że kluczem do natury jesteś ty sam. Twoja relacja z Bogiem. Kiedy pojmiesz, że to, co Jezus zrobił, tak? Przywrócił nam jedność z Bogiem. Nim mamy przywróconą jedność. Jeżeli to pojmiesz, to się wszystko zmieni. I drugie, to jest też ważne. Po wszystkie dni Twojego życia. Często tak sobie słucham, to u sekt jest, nie? Oni bardzo często mówią o powrocie raju. Nie ma powrotu raju. Jeżeli zranisz się, to chociaż rana się zabliźni, to już jest blizna. To już nie ma ciała nieuszkodzonego. Tak samo jest z naturą. Nie ma powrotu do raju. Natura będzie pamiętać to, co się stało. Ten nieporządek, który wszedł. Z paru względów. Najważniejszym jest to, że w tej naturze też funkcjonuje zły, który będzie próbował odciągać człowieka ciągle od źródła miłości i źródła prawdy od Boga. Tak? I to jest ważne, żeby to zobaczyć. Ciernie i chwasty będzie ci rodziła, a jednak masz się żywić roślinami polnymi. Ciernie i chwasty. To jest też mowa o tym, ponieważ człowiek chwycił za to, co nie powinien chwycić. Chwycił za drzewo poznania dobra i zła. Dał sobie prawo mówienia o nowej moralności, o swojej moralności. Nazywania tego, co jest dobre i co złe, bo to o to chodzi. Odrzucił Bożą moralność, odrzucił Boże rozumienie świata na swoje, dlatego ciernie i chwasty. To już nie będzie ziemia, która chętnie będzie dawała kwiaty, owoce, warzywa. To, co stanowi o egzystencji człowieka. Ponieważ nie przyjąłeś świata, którego ja dla ciebie stworzyłem, to musisz spotkać się ze światem, który jest konsekwencją twojego wyboru. W pocie czoła będziesz chleb swój spożywał. I zobaczcie, nie ma mowy już tylko o przygotowywaniu chleba, spożywaniu. Tak? Bo czasem mając nad chleb na stole, to tak naprawdę będziemy zawsze świadomi tego, że nie jesteśmy pewni, czego będziemy mieli. Musimy się nauczyć chleb spożywać. Dopóki nie wrócisz do ziemi, gdyż z niej wzięty zostałeś, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I to prochem jesteś i w proch się obrócisz jest niesamowicie istotne, bo Bóg odwołuje się do tego, co się stało z człowiekiem. Kiedy brakuje człowiekowi tchnienia, jest już tylko prochem. Jest tak jak całe stworzenie tym, co stworzenie. I jak człowiek umiera bez Boga, nie ma życia wiecznego. Żeby umierał bez Boga. Staje się nawozem. Prochem. Jezus Chrystus, my to mówimy w wyznaniu wiary, wstąpił do piekła. Czyli wszedł tam, gdzie są ci wszyscy, którzy umarli przed Chrystusem. Tę przestrzeń, gdzie oni doświadczali tego, że umarli, ale nie mogą jakby ożyć, nie mogą żyć radością Boga. Nie mogą żyć radością Boga. Jezus Chrystus wszedł i wyzwolił Adama, wyzwolił Ewę i wszystkich innych, którzy są ich potomkami. Powiedział, ja już wam mówię, nie jesteście prochem. Tak? Duchem ożywiającym pozwolił im doświadczyć obecności Boga, zbawił ich. Ale to jest dopiero zrealizowana protoewangelia. Bez Jezusa, bez nowego Adama, można powiedzieć, że szatan triumfuje, bo człowiek staje się tym, czym zapragnął być, prochem. Odchodząc od Boga, tracąc kontakt z tym, który jest dawcą tchnienia, który mówi o człowieku najgłębszą prawdę, staje się tylko prochem, chwilą, a nie wiecznością. Bo Słowo Boże jest wieczne. Bóg mówi i jest. Bez Boga Słowo staje się wiatrem. I mężczyzna dał żonie imię Chawwa, czyli Ewa, gdyż miała być matką wszystkich żyjących. I zobaczcie znowu. Tak? I znowuż rola Adama. Tylko, że już nie sięga do świata. Nie poddaje świata. On próbuje teraz zrozumieć swoją żonę. Daje jej imię. Ewa mówi, ma stać się matką. I znowuż, zobaczcie, kryzys jakby płci, kryzys, który toczy się, to jest o macierzyństwo kobiety. Bo wiele feministek, i słusznie, uwaga, słusznie, uważa, że rodzicielstwo jest poddaniem kobiety. Ale ono wychodzi z nie wiadomo skąd. Jest efektem grzechu, jest efektem nieporządku. Dlatego jest powiedziane, że kobieta przez rodzenie dzieci będzie zbawiona. To znaczy, rehabilituje się na nowe życie, bo zniszczyła życie. W prefacji o Matce Bożej słyszymy, że Ewa, która wprowadziła śmierć, Maryja jest to, która wprowadziła życie. Dziewica, partena. Natomiast Ewa i wszystkie kobiety, tak, mają być matką wszystkich żyjących. Kobiety przez rodzenie dzieci mają być zbawione. I znowuż interwencja Boga. To jest też dla mnie niesamowite. Po pierwsze to, że Bóg milczy, dopóki Adam się nie odezwał. Kiedy jest cały wyrok, ten wtręt mężczyzna dał żonie. Nie Adam, mężczyzna. Tak, to tchnienie. Dał imię. Pierwsze imię, zobaczcie, nie jest ebrajskie, tylko żeńskie. Tak, pierwsze imię, jakie w ogóle zaistniało, jest imieniem kobiety. Hawa, Ewa. Mężczyzna jej dał. Pokazał jej rolę. Przyjął wyrok Boży. Tak jakby Bóg dał Adamowi i Ewie zgodę na to, aby zaczęli od budowania między sobą, bo od tego zerwali. I wtedy Bóg interweniuje i mówi, Jahwe Bóg sporządził dla mężczyzny i jego żony szaty ze skór i odział ich. Znowu piękny jest Boga. Bo bez tych szat człowiek w tym świecie po prostu by umarł. Z zimna, pokaleczony, pogubiony. Tak? Dał jednocześnie to, że człowiek mógł się przyodziać. Jest jedyną istotą, która jest przyodziana. Do dzisiaj żadne zwierzę nie jest przyodziane. Oprócz tych wszystkich kundelków, piesków i tak dalej, które kobiety przyodziewają. Tak? Trochę na wzór Pana Boga, żeby pokazać równość. Ale tak naprawdę jedyną istotą, która się ubiera, która nie nosi, nosi cudze szaty, to jest człowiek. I to jest zacznij do tego, w jaki człowiek sposób ma się rozmnażać, w jaki sposób ma się rozwijać. Musisz się nauczyć żyć w tym świecie. Musisz zobaczyć, że jesteś inny niż pozostań. Nie wolno ci pozostać na tym samym poziomie, czyli chodzi tylko w skórze. Musisz zobaczyć, że twoja godność wymaga przysłonięcia. To właśnie dlatego znowuż sprowadzanie zwierząt do roli człowieka, sadzanie ich, robienie paszportów, takich różnych rzeczy, tak, które upodmiotawiają, czy też czynienie ze zwierząt spadkobierców wielkich majątków. Albo robienie cmentarzy, kiedy abortowane dzieci nie mają miejsca, gdzie można je pochować. Tak? Proszę zobaczyć, kiedy to jest wszystko pomieszane. Ja nie uważam, że zwierzęta byle gdzie trzeba pochować, tak? Jest miejsce, jak najbardziej. Powinno być. Ale pierwsze miejsce dla człowieka. Pierwsza troska o człowieka. Natomiast bardzo często troską o zwierzęta tłumaczymy się brakiem troski o człowieka. I dalej, co Bóg czyni? Oto człowiek stał się jako jeden z nas, poznając co dobre i co złe. I to jest właśnie konsekwencja, jakby której, z którą my się będziemy, zmagamy się bardzo trudno, bo to jest jakby największa konsekwencja, najtrudniejsza, ale jednocześnie najpiękniejsza. Znowuż konsekwencja tego, w jaki sposób Bóg reaguje na grzech człowieka. Oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał również owocu z drzewa dającego życie, aby go zjadł, zjeść i żyć na wieki. I usunął go Jahwe Bóg z ogrodu Eden. Człowiek już nie ma dostępu do życia. Drzewa życia nie może stanowić o życiu. To jest niesamowite. Można sobie pytać, dlaczego Bóg wprowadza śmierć? Tak? Dlaczego? Jedna z odpowiedzi jest taka. Ponieważ gdyby człowiek miałby żyć wieki w swoim grzechu, nie mógł umrzeć, byłoby to nieznośne. Zobaczcie, ile osób pragnie już umrzeć i nie może umrzeć. To jest przeklęta śmierć. Może inaczej. Błogosławiona śmierć, a przeklęte życie, tak? Niektórzy oczekują. Dlaczego ja tak długo żyję? Nie? I ta konsekwencja, która też pokazuje inną rzecz, że człowiek nie jest panem życia. Nigdy nie był i nie będzie. Tym, który daje życie, tym, który tłumaczy życie, tym, który jest twórcą życia, jest Bóg. Adam uczy się, tak? Myślę, że Adam uświadomił sobie, kiedy naraz widzi, jak drzewo życia odchodzi od niego, niknie. Uświadamia sobie, że śmierć wchodzi w jego życie, przemijalne. Jakby weszła przemijalność, ten wymiar, czwarty wymiar naszej rzeczywistości, czas, to się nieodwracalne. Bóg jest poza czasem, a człowiek staje się po to, aby umrzeć i zmartwychwstać. Tak? To jest następna konsekwencja. Natomiast człowiek, któremu życie zostało zabrane, ma uprawiać ziemię, z której został wzięty. I znowuż można sobie powiedzieć, tak, że chodzi o zwykłą ziemię. Ale istota jest tym, z której jest wzięty, czyli ma kształtować ziemię. Ale z tej ziemi ma kształtować człowieka. Nie chodzi o to, że ma zdobywać majątek. Ma kształtować nowych ludzi, którzy będą pamiętać o tym, bo w ziemi zapisana jest historia prochu. Prochem jesteś, proch się obrócisz. Ten kod genetyczny jest rzucony. Ma kształtować takich ludzi, którzy na podstawie tego, co się stało, zbudują nowego człowieka. Którzy będą świadomi tego i będą unikać. I to jest mądrość, którą Adam otrzymał. Oby chciał ją wykorzystać. I później Bóg wypędził człowieka, a między człowiekiem, a przed ogrodem Eden postawił cherubów, którzy strzegą drogi do drzewa życia. Anioł przyszedł do Maryi zwiastować, bo życie się objawiło. Jezus Chrystus jest życiem z odpowiedzią. To, co utracił Adam, nowy Adam Jezus Chrystus przyniósł. I to jest radosna nowina, która dotyczy i Żydów, i nas, i wszystkich ludzi, którzy od pierwszej istoty, którą symbolicznie nazywamy Adamem, od tchnienia Boga, który stał się prochem ziemi, tylko prochem, bo zlekceważył to tchnienie miłości, odrzucił to obraz, że jest obrazem Pana Boga, pierwowzór odrzucił Jezusie Chrystusie przez Chrystus. Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I tak dopiero możemy zrozumieć tego Adama pierwszego człowieka. Bez Chrystusa Adam jest klęską, w Chrystusie jest zrehabilitowany. I potrzeba, abyśmy wszyscy się temu przyjrzeli, abyśmy zobaczyli, że jak często decyzje rodziców, jak często rodzice decyzje nas samych mają wpływ na to, na świat, który nas otacza. Nie ma decyzji, które nie stygmatyzowałyby całej rodziny. Dlatego często mówimy, że ja noszę rany mojej rodziny. Ja noszę rany mojej rodziny. Na dzisiaj amen i koniec.